Słuchasz polskiego programu SBS.
Kłaniam się z Warszawy. W czwartek, 2 września, dokładnie 30 lat po ratyfikacji przez Polskę konwencji genewskiej o ochronie uchodźców, w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie Polski. Stan wyjątkowy obejmuje 183 miejscowości w gminach sąsiadujących z granicą polsko-białoruską. Na terenach objętych stanem wyjątkowym zawieszono możliwość organizowania zgromadzeń publicznych, imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych. Obowiązuje również zakaz przebywania na tym obszarze osób, które tam nie mieszkają. Zakaz nie dotyczy służb ratowniczych, medycznych i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych i żołnierzy. Nie można też w jakikolwiek sposób fotografować i filmować obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną. Ograniczony został również dostęp do informacji o działaniach prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. O wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni wnioskował rząd w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Przypomnę, że w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim po białoruskiej stronie granicy od 3 tygodni koczuje grupa imigrantów, która chce dostać się do Polski. Zdaniem rządu te i inne osoby są przywożone na granicę przez służby białoruskiego reżimu, a akcja ma charakter wojny hybrydowej. Granica musi być chroniona, nie może być tak, że granicę wschodnią swobodnie przekraczają ludzie, którzy są nielegalnymi imigrantami, powiedział w wywiadzie radiowym premier Mateusz Morawiecki. Dopytywany, czy już dziś zakłada, że stan wyjątkowy zostanie przedłużony, odparł: nie zakładam tego dzisiaj, ale nie wykluczam takiej ewentualności. Premier zwrócił też uwagę na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad-21, zorganizowane w zeszłym tygodniu na poligonie zlokalizowanym tuż przy polskiej granicy. Pytany, czy Polsce grozi jakiś incydent wojskowy, Morawiecki odparł, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Tymczasem 38,5% Polaków dobrze ocenia decyzję rządu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. 30% ma odmienną opinię, a niemal tyle samo nie ma zdania w tej sprawie. Tak wynika z opublikowanego w sobotę sondażu SW Research dla Dziennika Rzeczpospolita. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się do ministra obrony narodowej z prośbą o oddelegowanie żołnierzy z kwalifikacjami ratownika medycznego lub pielęgniarki do zapewnienia obsady w 40 zespołach ratownictwa medycznego w Warszawie i innych miastach województwa mazowieckiego. Normalnej obsady karetek zabrakło, ponieważ ratownicy medyczni masowo protestują przeciwko fatalnym warunkom pracy i braku zainteresowania rządu ich poprawą. W piątek do pacjentów na Mazowszu nie wyjechały 43 na 202 zakontraktowane zespoły, czego w samej Warszawie spośród 80 gotowych do wyjazdu karetek w garażach została niemal połowa z nich. Wiceszef Ministerstwa Obrony Marcin Ociepa zapewnił, że wojsko będzie pomagać tam, gdzie jest to potrzebne. Posiadamy wojskową służbę zdrowia, którą tworzy wyspecjalizowana kadra medyczna. Mamy szpitale wojskowe i karetki wojskowe. One będą służyć obywatelom, zapewnił. I dodał, że karetki wojskowe już wielokrotnie służyły społecznościom lokalnym. Taka możliwość jest również w Warszawie, dodał. Ratownicy medyczni od dawna walczą o wyższe wynagrodzenia. Przeciętna pensja ratownika wynosi obecnie 2800 zł na rękę, dlatego ratownicy, a także lekarze i pielęgniarki pracujący w pogotowiu ratunkowym często zmuszani są do podejmowania dodatkowej pracy. Rekordziści pracują po ponad 400 godzin w miesiącu. Od 1 września trwa ogólnopolski protest ratowników medycznych. Część z nich nie przyszła do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. 11 września w Warszawie odbędzie się duża manifestacja pracowników służby zdrowia. W 2020 roku więcej rodzin żyło w skrajnym ubóstwie niż rok wcześniej, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Wzrósł też odsetek dzieci i seniorów żyjących w ubóstwie od 2016 roku. Statystyki pokazują, że liczba osób żyjących w Polsce w ubóstwie wzrosła gwałtownie od 2019 do 2020 roku. O 1 punkt procentowy wzrósł zasięg ogólnego skrajnego ubóstwa polskich rodzin, a skrajne ubóstwo wśród dzieci zwiększyło się o 1,5 punktu procentowego. Rośnie też liczba skrajnie ubogich seniorów powyżej 65 roku życia. W 2020 roku było ich o 0,5% więcej niż w 2019. Obliczeń dokonano na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych. a na koniec decyzja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który wybrał polskiego kandydata do Oscara. Będzie nim film Jana Matuszyńskiego Żeby nie było śladów. Obraz opowiada historię śmierci Grzegorza Przemyka, jednej z najgłośniejszych zbrodni aparatu bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Scenariusz filmu został oparty na reportażu Cezarego Łazarewicza pod tym samym tytułem. Reporter dokładnie prześledził wszystkie wątki dotyczące sprawy pobicia, a następnie śmierci warszawskiego licealisty w maju 1983 roku. Grzegorz Przemyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej na Placu Zamkowym w Warszawie i bestialsko pobity w komisariacie. Przewieziony do szpitala zmarł dwa dni później. Światowa premiera filmu Żeby nie było śladów odbędzie się 9 września podczas festiwalu w Wenecji, a krótka lista filmów nominowanych do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej zostanie ogłoszona 8 lutego w przyszłym roku. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.